Być może część z Was, słysząc pojęcie filozofia, zaczyna ziewać, bo kojarzy Wam się to z nudnymi, oderwanymi od rzeczywistości pojęciami typu sufistyczny, epistemologiczny, epistemiczny, ontologiczny itd. Tymczasem filozofia jest tak naprawdę bardzo ciekawą dziedziną nauki i też bardzo związana z naszym życiem i codziennością. Dlatego dziś chciałabym Wam podać ją w bardzo ciekawy, przystępny, zwięzły sposób. Powiedziałam bardzo ciekawe, trochę to zabrzmiało mało skromnie, ale to dlatego, że jestem po lekturze naprawdę świetnej książki, niedawno wydanej, Filozofia dla zabieganych, John'ego Thompsona, który w bardzo przystępny, zrozumiały, ciekawy, momentami dowcipny sposób tłumaczy różne pojęcia i teorie filozoficzne. Nie tylko klasyczne, ale też współczesne, nowoczesne. Jest dużo nawiązań do sztuki, filmu, literatury, psychologii, społeczeństwa. Naprawdę bardzo Wam ją polecam. Ja z każdym kolejnym rozdziałem czułam się coraz mądrzejsza. Miałam zadumę, refleksję i często też doznawałam iluminacji, że myślałam, wow, to inni też tak mają. Myślałam, że to tylko ja tak mam. Jestem pewna, że Wy też poczujecie to, co ja. Więc dzielę się z Wami ciekawostkami. Wybrałam 7 i przyznam, że miałam kłopot, bo naprawdę nie wiedziałam, na co się zdecydować i co wybrać, więc jeszcze raz polecam Wam tę książkę. Lecimy z ciekawostkami. Albert Camus o buncie. Ile jesteś w stanie znieść zniewagi, braku szacunku, niesprawiedliwości? Według Alberta Camus w życiu istnieją tak zwane kluczowe momenty, w których mówimy dość, stop. Miarka się przebrała. Może mobbingującemu nas szefowi, może nieszanującemu nas partnerowi, partnerce, rodzicowi, jak uczeń odmawiający przyjęcia niesprawiedliwej kary od nauczyciela, jak osoba doświadczająca przemocy domowej, która postanawia odejść od partnera lub partnerki, jak przyjaciel lub kumpel, który mówi drugiej stronie: słuchaj, miarka się przebrała, tak być dalej nie może. To moment, w którym sygnalizujemy: tyle jestem w stanie ustąpić, ale ani kroku więcej. Jak pisze John Thompson we wspomnianej książce, tak więc następnym razem, gdy powiesz nie, pamiętaj, co oznacza twój bunt. Nie ma w sobie nic negatywnego, jest ważnym elementem afirmacji życia. To chwila, która definiuje, kim jesteś i która mówi światu i tobie również, że nikt nie może ci tego odebrać. Egzystencjalizm i pustka Kierkegaarda. Staliście kiedyś nad przepaścią, albo na balkonie wieżowca, albo przez torami kolejowymi i przez Waszą głowę przymknęła myśl, żeby skoczyć? Lub zadzwonić do kogoś bliskiego i powiedzieć mu takie rzeczy, po których nie byłoby już odwrotu i wywróciłoby to Wasze życie i relacje z tą osobą do góry nogami? Lub przyszła Wam przez głowę myśl, żeby nagle jadąc zjechać na lewy pas? To ulotna chwila, w której przez naszą głowę przychodzą nam różne autodestrukcyjne myśli, których, i to jest klucz, i tak nie zrealizujemy. To poczucie nazywa się l'appel du vide, wybaczcie zakaleczenie francuskiego, po angielsku call of the void, a po polsku zew pustki. Jeżeli więc ją odczuwacie czasami, to nie martwcie się, nie postradaliście zmysłów. Skąd się bierze? Według Kierkegaarda władza, jaką mamy nad sobą, powoduje, że jesteśmy jednocześnie szczęśliwi z powodu tej sprawczości, ale też przerażeni, bo możliwość wyboru pociąga za sobą odpowiedzialność. I to wspomniane wyżej uczucie, ów zew pustki, pojawia się właśnie w momencie i na skutek tego poczucia, że spoczywa na nas duża odpowiedzialność i nasze czyny mają moc. Jest to takie trochę przerażające. Dlatego Jean-Paul Sartre, inny egzystencjalista, sądził, że wszyscy czasami pragniemy tak zwanego niebycia, czyli stanu niewymagającego myślenia, dokonywania wyborów. Schopenhauer o nudzie. Co nami kieruje i sprawia, że chcemy dalej działać? Według Schopenhauera instynktem, który nas motywuje do działania i popycha do tego, byśmy przetrwali nudę, nieszczęście, cierpienie, jest wola. To z jednej strony główna siła napędowa naszego życia, ale z drugiej strony źródło naszego największego nieszczęścia. Wola objawia się w naszej chęci właśnie rozumowania, posiadania, kontrolowania. No, Ale jaki więc problem, możecie spytać? Ano taki, że nasza wola nigdy nie może zostać zaspokojona. W jej naturze tkwi ciągłe niezadowolenie ze swojego losu. Ciągle pragniemy więcej. I albo jesteśmy w niepokoju, że wiemy, rozumiemy, mamy, kontrolujemy za mało, co budzi nasze niezadowolenie, albo jesteśmy znudzeni tym, co już mamy. Jeżeli więc doświadczacie tej takiej wszechogarniającej nudy z powodu tego wszystkiego, co osiągacie lub rozumiecie lub wiecie lub macie, albo niezadowolenie, taki niedosyt, no to gratuluję, jesteście ludźmi. I nie tylko wy tak macie. Stoicyzm Marka Aureliusza. Nie możesz przestać myśleć o kłótni, którą miałeś z partnerem, partnerką, przyjaciółką, bratem, szefem. Spróbuj za radą Marka Aureliusza spojrzeć czasem na swoje życie z góry, jakby z lotu ptaka, albo żeby to uwspółcześnić z poziomu Google Map. Wyobraź sobie, że unosisz się nad swoim ciałem i popatrz na siebie tak, jakbyś patrzyła z perspektywy dużej odległości. Zrozumiesz wtedy, jak różne strapienia staną się małe, gdy zestawisz je z całym wszechświatem i wiecznością. Innym bardzo ciekawym elementem stoicyzmu, zresztą z którego bardzo też czerpię na przykład terapia poznawczo-behawioralna, jest założenie, i w ogóle każda zresztą psychoterapia, jest założenie, że to my decydujemy, jak zareagujemy na daną sytuację. Czy na przykład komuś uda się nas wkurzyć lub sprowokować. Autor innej świetnej książki, Wyzwanie stoika, jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną. Za każdym razem, gdy coś nie szło po jego myśli, a bywało to hardkorowe sytuacje w stylu odwołanie samolotu, a gdy już dotarł na miejsce, to zakwaterowanie się w hotelu, który był nieposprzątany po poprzednim gościu, mówił: aha, stoicy bogowie, więc znów rzuciliście mi wyzwanie i chcecie mnie sprawdzić. Bo to od nas zależy, jak będziemy zachowywać się w różnych sytuacjach. Wszak, gdy nie możemy już zmienić sytuacji, stoimy przed wyzwaniem, które polega na zmienianiu siebie albo decyzji, jak zareagujemy w obliczu różnych sytuacji. Singer o faworyzowaniu. To, że faworyzujemy bliskich, na przykład jesteśmy bardziej chętni, żeby pomóc osobom z nami spokrewnionym, no jest jakby, nie jest żadnym zaskoczeniem, jest zdaniem właśnie Singera niemoralne, w sensie takim, że w interesie o to, żeby przetrwały nasze geny albo z powodu jakichś innych korzyści, dbamy tylko o nich. I on stworzył taką koncepcję rozszerzającego się kręgu, w którym zwraca uwagę, że jesteśmy czymś więcej niż biologicznym uwarunkowaniem i powinniśmy poszerzać nasz krąg empatii wobec osób, które nie są z nami blisko. Nie powinniśmy się od nich odcinać, bo nie mamy jakichś korzyści. Singer miał też bardzo ciekawą koncepcję tak zwanej dyskryminacji gatunkowej. On przewiduje, że przyszłe pokolenia, widząc jak dziś traktujemy zwierzęta, ocenią nas bardzo surowo. Nazywa to szowinizmem gatunkowym i uważa, że wszystkie decyzje moralne powinny brać pod uwagę wpływ tego czynu nie tylko na ludzi, ale też na zwierzęta, rośliny i naturę. Bo dlaczego tylko ludzka przyjemność jest elementem równania? Pyta Lovelock o matce naturze. A skoro jesteśmy przy naturze, warto wspomnieć o hipotezie Gai Lovelocka, który pyta: a co jeśli jako ludzie wcale nie jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy tylko jednym trybikiem w ogromnym ekosystemie? A co jeżeli jesteśmy dla Gai, czyli Ziemi, śmiercionośnym patogenem, rakiem albo wirusem, który przez toksyczny wpływ na klimat, emisję dwutlenku węgla, produkcję tysiąca rzeczy, ciągłą eksploatację, ciągle ją rani i niszczy? Może być też tak, że nie mamy tak naprawdę dla Gai żadnego znaczenia i wykreśli nas, ludzkość, tak jak pozbyła się poprzednich chorób. Samotność Heideggera. Ogarnia was czasem przerażające poczucie samotności, nawet gdy jesteście otoczeni ludźmi, również tymi bliskimi. Nie jesteście w tym poczuciu samotności sami, bo każdy tak czasem ma. Heidegger porównał istnienie do jednoosobowej łódki, którą płyniemy sami. I tak ma każdy. I nie chodzi tutaj o fizyczną, psychiczną czy emocjonalną samotność, chodzi o samotność egzystencjalną. I zdaniem tego filozofa, dopiero pogodzenie się z tym, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy sami, sami na przykład w obliczu śmierci i w obliczu różnych lęków, może sprawić, że możemy wejść w autentyczne relacje z innymi ludźmi. To pogodzenie się z tym, że tak naprawdę każdy z nas jest jednoosobową łódką, którą płynie. Jeszcze raz bardzo polecam Wam flirt z filozofią, który możecie rozpocząć od lektury tej książki Filozofia dla zabieganych. Link znajdziecie w opisie do filmu. W mojej ocenie filozofia jest bardzo blisko psychoterapii, rozumianej przecież jako filozofia człowieka. Jestem bardzo ciekawa, co o tym wszystkim sądzicie? Czy może jakiś element, który Wam przedstawiłam, jakoś bardzo Was pracuje w Was, zdziwił Was, zaskoczył, spodobał Wam się? To oczywiście, tak jak mówiłam, jest tylko cząstka najróżniejszych, bardzo ciekawych koncepcji filozoficznych. W ogóle słyszałam też, że coraz większą popularność mają tak zwani doradcy filozoficzni, którzy spotykają się tak trochę niczym taki właśnie terapeuta, niczym coach, ale to jednak jest doradca filozoficzny, czyli ktoś zupełnie inny, i rozmawiają o sensie życia, szczęściu, lęku przed śmiercią, lęku przed samotnością. No nie wiem, mnie to bardzo wszystko kręci. Nie wiem jak Was. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie, łapek w górę. I do zobaczenia wkrótce.